Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam Państwa. Chciałbym rozpocząć od podziękowania za zaproszenie na to spotkanie, za możliwość porozmawiania z Państwem o wydarzeniu, które jest wciąż bardzo bliskie, ale nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza wraz z upływem czasu będzie postrzegane jako jedno z wydarzeń przełomowych, jak sądzę, nie tylko w dziejach Polski czy Europy, ale być może nawet całego świata. Przypuszczam, że już całkiem niedługo będziemy mówili o krótkim wieku XX pomiędzy końcem I wojny światowej, a właśnie rokiem 1989, wokół którego to nasze dzisiejsze spotkanie będzie się koncentrowało, aczkolwiek nie będziemy się ściśle trzymać tylko i wyłącznie tej daty. Pozwolę sobie udostępnić Państwu mój ekran, abyśmy mogli skorzystać z prezentacji, którą na dzisiaj przygotowałem. Zapewne ułatwi nam to nieco uporządkowanie tego bardzo obszernego problemu, żeby sobie uświadomić, z jak wielkim wyzwaniem mamy do czynienia, próbując w taki syntetyczny sposób w kilkadziesiąt minut porozmawiać o upadku systemu komunistycznego. Wystarczy wspomnieć tylko o jednym aspekcie. Jeśli popatrzymy na mapę Europy w roku 89, mamy tutaj zaznaczone wszystkie państwa komunistyczne, wyraźnie jakby rysujący się właśnie też w tym wymiarze geograficznym blok wschodni, aczkolwiek musimy pamiętać, że Jugosławia już od 1948 roku nie była jego częścią, później również Albania budowała własną wersję komunizmu. Natomiast jeśli porównamy to z mapą Europy współczesnej, widzimy, że sytuacja nam się bardzo, bardzo zmieniła. Te kolory, które nam się pojawiły, symbolizują także to, że te państwa, które wcześniej szły z grubsza tą samą drogą wyznaczaną przez ideologię komunistyczną, po roku 89 zaczęły poszukiwać własnych dróg, zaczęły się mierzyć z własnymi problemami, aczkolwiek wiele z nich było oczywiście wspólnych. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj już dużo więcej państw niż na tej mapie, którą widzieliśmy przed chwilą. Zamiast jednego Związku Sowieckiego mamy 7 państw w europejskiej jego dawnej części. Zamiast Czechosłowacji mamy odrębne Czechy i Słowację i zamiast Jugosławii też mamy 7 w tej chwili niepodległych państw, więc nawet to nam pokazuje, jak wielka mozaika problemów stoi za procesem upadku systemu komunistycznego. W związku z tym dobrze jest znaleźć sobie jakąś nić przewodnią, jakiś sposób patrzenia na te sprawy, które oczywiście jest pewnym uproszczeniem, ale wydaje mi się, że pożądanym i niezbędnym. Chciałbym dzisiaj odwołać się do dwóch dość dobrze znanych metafor symbolizujących proces upadku komunizmu. Pierwszą z nich jest metafora kostki domina, w której to wydarzenia w Polsce zapoczątkowały ciąg wydarzeń w kolejnych państwach, które doprowadził do tego, że w ciągu kilkunastu miesięcy komunizm zniknął z mapy Europy, przynajmniej jako pewna formacja państwowa, bo oczywiście ideologia nie zniknęła całkiem, jest niestety wciąż żywa w wielu państwach. Widzimy na tym slajdzie w prawym górnym roku obchody upadku systemu komunistycznego w Gdańsku w czerwcu 2009 roku. Kostki symbolizujące poszczególne państwa poruszone przez Lecha Wałęsę, który również w listopadzie tego samego roku, dlaczego w listopadzie, dowiemy się za chwilę, również poruszył te kostki domina, tym razem w Berlinie, gdzie było ich trochę więcej, ale jakby ten sam sposób zobrazowano proces upadku systemu komunistycznego poprzez kolejno upadające kostki domina. Druga metafora, użyta też w zapowiedzi naszego dzisiejszego spotkania, to słynne słowa brytyjskiego dziennikarza i historyka Timothy'ego Gartona Asha, który już w trakcie wydarzeń, w trakcie aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji, powiedział, wyrażając też pewną nadzieję, tak, to jeszcze wówczas nie wiedział, jak się te wszystkie wydarzenia zakończą, iż w Polsce trwało 10 lat ten proces upadku systemu komunistycznego, na Węgrzech 10 miesięcy, w NRD 10 tygodni, może w Czechosłowacji zajmie to 10 dni. I jak widzimy, od razu ten swoisty bon mot został przeniesiony na ulicę Pragi, gdzie trwały demonstracje, trwały strajki. To zdjęcie ze zbiorów naszego wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia właśnie pokazuje jeden z plakatów, który jakby w skrótowej formie ujmuje tę ideę. Także będę się do tych dwóch metafor, czyli zarówno kostek domina, jak i tego symbolu zmniejszającego się czasu potrzebnego do upadku systemu komunistycznego używał w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. W obu jakby tych metaforach na pierwszym miejscu jest Polska. Jako pierwsza kostka domina, tudzież ten kraj, w którym proces trwał najdłużej. Te 10 lat, o których mówił Timothy Garton Ash, to oczywiście jest cała dekada lat 80., początek w sierpniu 1980 roku, narodziny wielkiego ruchu społecznego, Solidarność, ogromna fala nadziei, jedności, entuzjazmu, która wówczas ogarnęła Polaków, nieporównywalna chyba z żadnym innym masowym buntem przeciwko systemowi komunistycznego, nie tylko dlatego, że trwała najdłużej w porównaniu chociażby z wydarzeniami na Węgrzech w roku 56 czy w Czechosłowacji w roku 68, ale też dlatego, że przybrała bardzo zorganizowaną formę przede wszystkim niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Ten wielki ruch komuniści próbowali zdławić poprzez wprowadzenie stanu wojennego i zapewne gdyby to im się udało, to ten proces, o którym dzisiaj rozmawiamy, wyglądałby inaczej, o ile w ogóle by do niego doszło. Dlaczego mówimy o tym, że wydarzenia sprzed 8-9 lat w porównaniu do roku 1989 miały nań bardzo istotny wpływ? Po pierwsze, bardzo istotne jest to, że Solidarność przetrwała w podziemiu, że nie udało się jej zniszczyć. Po roku 56 na Węgrzech udało się spacyfikować społeczeństwo. Po roku 68 roku w Czechosłowacji udało się spacyfikować społeczeństwo, przywrócić jakby normalne funkcjonowanie systemu komunistycznego. W Polsce to się nie powiodło. Ten polski kryzys, polska walka o wolność trwała dalej. W innych formach była dużo trudniejsza, ale cały czas na pierwszych stronach gazet przez całą dekadę lat 80. można było znaleźć informacje o tym, że w Polsce dochodzi do kolejnych protestów, kolejnych represji, że społeczeństwo polskie się nie poddało, nie zaakceptowało tej rzeczywistości stanu wojennego i późniejszej tak zwanej normalizacji. Dlatego też Solidarność nie tylko w tych latach 80-81, ale także w czasie późniejszym mogła służyć nie tylko jako pewien wzór dla zwykle bardzo słabej opozycji w innych państwach, jako pewna inspiracja, ale także mogła ją bardzo konkretnie wspierać poprzez na przykład różnego rodzaju szkolenia, dostawy sprzętu. Paradoksalnie było tak, że w połowie lat 80., kiedy no Polakom wydawało się, że żyją w jednym wielkim więzieniu, tak, gdzie po tym dramatycznym doświadczeniu stanu wojennego było bardzo ciężko jakikolwiek optymizm, to działacze opozycyjni, którzy czasem mogli przyjechać do Polski, na przykład z Czechosłowacji, Węgier czy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, poprzez to, że spotykali się z polskim podziemiem, mówili, że nagle czuli się jakby żyli w wolnym, czy znaleźli się w wolnym kraju. I to doświadczenie było bardzo inspirujące i zachęcało do tego, żeby rozwijać działalność opozycyjną w innych państwach. To, co wydarzyło się w Polsce, było także bardzo istotne z kolejnego punktu widzenia. Mianowicie wywołało bardzo fundamentalną zmianę polityki Stanów Zjednoczonych wobec sytuacji nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po dramatycznych doświadczeniach roku 1956 Amerykanie tak naprawdę porzucili myśl o tym, że powinni jakoś bardziej aktywnie działać na rzecz upadku systemu komunistycznego, na rzecz wspierania ruchów wolnościowych w naszej części Europy. W grudniu 1981 roku to ulega diametralnej zmianie. Prezydent Ronald Reagan pod wpływem właśnie wiadomości o wprowadzeniu stanu wojennego postanawia, iż Stany Zjednoczone wracają do polityki wspierania opozycji na różne sposoby. Zarówno była to pomoc tajna, chociażby zaopatrywanie polskiego podziemia w sprzęt drukarski, jak i wiele publicznych deklaracji. Prezydent Reagan był chociażby znany z tego, iż mówił o Związku Sowieckim jako o imperium zła. W 1987 roku w wielkim, znanym przemówieniu w Berlinie wezwał nowego lidera Związku Sowieckiego, Michaiła Gorbaczowa: panie Gorbaczow, obal pan ten mur. Tak więc było to też takie wsparcie bardzo, bardzo publiczne. I co być może tak naprawdę najważniejsze, Stany Zjednoczone zdecydowały się na rozpoczęcie nowego wyścigu zbrojeń. Wyścigu zbrojeń, który doprowadził do ostatecznego załamania gospodarki sowieckiej. Jednakże zmiana polityki sowieckiej, symbolizowana właśnie przez wspomnianego już Michaiła Gorbaczowa, nie ograniczała się tylko i wyłącznie, czy jakby jej źródłem nie było tylko to, iż narastał kryzys gospodarczy. To było niewątpliwie bardzo ważne, ale doświadczenie polskie także stało u źródeł pomysłów Gorbaczowa, do których będę jeszcze wracał. Natomiast teraz chciałbym tylko powiedzieć, że z punktu widzenia sytuacji w całej Europie Środkowo-Wschodniej ważne było to, iż uznał on, że Związek Sowiecki powinien przestać ponosić odpowiedzialność za utrzymanie reżimów komunistycznych w innych państwach. Zarówno uważał, że nie powinno się już na szerszą skalę wspierać ich chociażby gospodarczo, ale przede wszystkim chodziło tutaj o pewną odpowiedzialność polityczną także za to, co te reżimy robiły u siebie. I to dość wyraźnie Gorbaczow już w 1985 roku zasygnalizował innym przywódcą państw bloku wschodniego, aczkolwiek przez długi czas mało kto z nich mało kto myślał o jakichkolwiek reformach. Jednym ze źródeł tej nowej polityki było właśnie doświadczenie kryzysu polskiego, ceny, jaką Związek Sowiecki zapłacił za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, za sankcje wprowadzone przez Stany Zjednoczone i inne kraje, ale także obawa, że tego typu masowy protest społeczny, jak wydarzył się w Polsce, mógłby się kiedyś wydarzyć także w samym Związku Sowieckim. Stąd też Gorbaczow szukał jakby nowych dróg do realizowania swojej polityki. Wracając jednak do sytuacji w Polsce, można powiedzieć tak, że w połowie lat 80. mamy do czynienia z pewnym patem. Z jednej strony władza znacząco osłabiła Solidarność, czy generalnie opozycję, ale nie zdołała jej zniszczyć. Dalej ta opozycja aktywnie działała w podziemiu, wydawała chociażby setki pism poza cenzurą, była w stanie nadawać audycje radiowe i organizować inne spektakularne akcje, które pokazywały, że wciąż Solidarność istnieje i żyje. Ale z drugiej strony opozycja czy Solidarność nie była już w stanie organizować takich wielkich strajków jak na początku lat 80. Nie była w stanie zmobilizować Polaków do jakiegoś wielkiego zrywu, który by zagroził władzy komunistycznej. Także żadna ze stron nie potrafiła zyskać przewagi, ale z punktu widzenia władz coraz bardziej palącym problemem do rozwiązania była sytuacja gospodarcza. Komuniści zdawali sobie sprawę, że muszą przeprowadzić jakieś dalej zakrojone reformy, a żeby to zrobić, potrzebowali pewnego uwiarygodnienia. Dlatego też od 1986 roku zaczęto szukać różnego rodzaju scenariuszy, które zakładały początkowo włączenie jakichś wybranych osób z kręgów opozycji, z kręgów Solidarności do systemu władzy. Później zaczęto wręcz myśleć o tym, żeby stworzyć opozycji jakąś możliwość działania. Jednakże to wszystko były koncepcje, które rozważano na papierze, czy rozważano w bardzo wąskich kręgach wokół ówczesnego przywódcy partii komunistycznej i całego państwa, czyli Wojciecha Jaruzelskiego. Potrzebowano jakiegoś impulsu, który by doprowadził do tego, że te reformy będą wdrożone w życie. I takim impulsem stały się strajki w roku 1988. Mieliśmy wówczas do czynienia z dwoma falami strajków, wiosną i w sierpniu 1988 roku, i ta druga fala strajków spowodowała, iż komuniści zdecydowali się złożyć ofertę. W zamian za zakończenie protestów obiecali rozmowy okrągłego stołu, i wówczas Lech Wałęsa, przywódca Solidarności, wziął na siebie odpowiedzialność, mimo że bardzo wiele osób go wówczas za to krytykowało, i jakby niejako trochę w ciemno, nie wiedząc jeszcze dokładnie, czym ten okrągły stół ma być, doprowadził do zakończenia strajków i rozpoczął się dość długi okres przygotowań do okrągłego stołu, który miał wiele zawirowań, o których nie mamy tutaj dzisiaj czasu, aby szerzej porozmawiać. Ostatecznie na początku lutego 1989 roku te rozmowy się rozpoczęły. Prowadzono je zarówno w sposób jawnie przy właśnie tym fizycznym okrągłym stole, który widzimy na jednej z ilustracji, jak również prowadzono poufne negocjacje, które dzisiaj znamy pod takim umownym hasłem rozmów w Magdalence, aczkolwiek nie tylko w willi MSW w Magdalence te rozmowy się toczyły, ale także w innych miejscach. Warto podkreślić, że rozmowy okrągłego stołu nie były rozmowami o tym, jak przywrócić demokrację w Polsce, czy jak przywrócić niepodległość państwa polskiego. To były negocjacje o tym, jak zreformować system komunistyczny, jak go też w jakim stopniu zdemokratyzować. Natomiast z punktu widzenia władz nie zakładano, iż jakby następstwem tego procesu będzie upadek systemu komunistycznego, i to widzimy jakby w tym całym mechanizmie zmiany, który został przy okrągłym stole wynegocjowany, począwszy od tego, iż wolne wybory, jeśli mówimy o niższej izbie parlamentu, czyli o Sejmie, ograniczały się tylko do 35% wszystkich miejsc. Tutaj brano pod uwagę, że łącznie także z Senatem, gdzie zakładano całkowicie wolne wybory, opozycja nie zyska większości w Zgromadzeniu Narodowym. A było to ważne, ponieważ wówczas w tym systemie politycznym, który zbudowano przy okrągłym stole, to właśnie Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone posiedzenie Sejmu i Senatu, wybierało prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a ten nowy urząd, jakim był urząd prezydenta, był wyposażony w bardzo szerokie kompetencje. De facto można powiedzieć, że na taki krótki okres kilkunastu miesięcy wprowadzono w Polsce system prezydencki. To miało być jakby kolejne zabezpieczenie władzy komunistów nad Polską, ponieważ wszyscy się spodziewali, iż tym nowym prezydentem będzie Wojciech Jaruzelski. Tak się stało, aczkolwiek później dynamika wydarzeń sprawiła, iż sprawował on ten urząd niewiele ponad rok. Cały ten proces przemian w roku 1989, jeden z najwybitniejszych, czy powiedzieć, najwybitniejszy badacz tego okresu, profesor Antoni Dudek, określił w swojej książce jako reglamentowaną rewolucję. Użył tutaj tego sformułowania reglamentowana, dlatego, że w Polsce ta prawdziwa rewolucja, można powiedzieć, dokonała się wcześniej, to była rewolucja Solidarności. Natomiast w roku 1989 większość wydarzeń toczyła się gdzieś właśnie w zaciszu gabinetów, polegała na poufnych i często trudnych negocjacjach. Natomiast społeczeństwo tylko raz doszło do głosu, ale był to bardzo ważny moment, mianowicie w tych częściowo wolnych wyborach z 4 czerwca i później w drugiej turze wyborów 18 czerwca roku 1989. Mimo iż wszystko wydawało się pod kontrolą, okazało się jednak, że można coś w tym systemie zmienić. Przede wszystkim 4 czerwca Polacy wybrali w pierwszej turze wyborów prawie wyłącznie kandydatów Solidarności. Mimo iż partia i jej sojusznicy mieli zagwarantowaną pulę miejsc, to w większości zdecydowanej wypadków żaden z kandydatów nie przekroczył na te miejsca partyjne, przekroczył wymaganego progu 50% głosów, więc był bardzo wyraźny sygnał społeczeństwa, że odrzucamy system komunistyczny, nie chcemy wybierać takich czy innych komunistów, tak jakby oni nas nie interesują. Po drugie, już w pierwszej turze kandydaci Solidarności zdobyli ponad 90 miejsc w Senacie, co pokazało, że gdyby w Polsce doszło do wolnych wyborów, to partia komunistyczna znalazłaby się w ogóle prawie poza parlamentem albo miałaby jakąś niewielką reprezentację. Co więcej, w pierwszej turze wyborów upadła tak zwana lista krajowa, na której umieszczono 35 najważniejszych działaczy partyjno-państwowych, jak to wówczas określano. Także był to bardzo silny impuls i mimo, że ostatecznie trochę wbrew prawu ten problem listy krajowej rozwiązano, to wrażenie po wyborach było tak silne, że także część posłów wybranych po stronie ówczesnej koalicji rządzącej także zaczęła deklarować, że nie chcą przedłużenia tego stanu, także, że chcą doprowadzić do głębszej zmiany w systemie politycznym PRL, do prawdziwej demokracji, i to ostatecznie doprowadziło do zawiązania nowej koalicji i utworzenia we wrześniu 1989 roku rządu pod kierunkiem nowego premiera Tadeusza Mazowieckiego, którego tutaj widzimy też na jednym ze zdjęć w momencie po wygłoszeniu przez niego exposé. Tak więc dość szybko ta kontrolowana operacja, jak zakładano jeszcze wiosną 1989 roku, wyrwała się spod kontroli i było to ważne nie tylko dla samego procesu zmian, które oczywiście w Polsce trwały jeszcze przez kilka kolejnych lat, ale także było to bardzo ważne jako pewien sygnał dla innych społeczeństw ówczesnych państw komunistycznych w Europie. Na drugim miejscu Timothy Garton Ash, nieco upraszczając, umieścił Węgry, sprowadzając te przemiany węgierskie do roku 89 do 10 miesięcy. De facto one trwały jednak trochę więcej niż rok, ale to nie jest bardzo, bardzo istotne. Mówiąc o Węgrzech, musimy pamiętać o konsekwencjach wspomnianej już rewolucji z roku 1956, krwawo i brutalnie stłumionej przez armię sowiecką, a następnie o procesie tak zwanej konsolidacji, procesie prowadzonym przez nowy reżim Janosza Kadara, reżim zainstalowany przez sowieckie czołgi, ale który skutecznie doprowadził do wygaszenia wszelkiego oporu. Kadar, można powiedzieć, zaoferował społeczeństwu, jak to wówczas mówiono, tak zwany gulaszowy socjalizm, czyli pewną poprawę poziomu życia, który przynajmniej do połowy lat 80. należał do najwyższych w całym bloku wschodnim, w zamian za społeczną bierność, w zamian za pozostawienie całej sfery polityki w rękach partii komunistycznej. I to powodowało, że mimo iż jakieś pierwsze przejawy działalności opozycyjnej pojawiały się na Węgrzech pod koniec lat 70., to ta opozycja nie tylko w porównaniu z opozycją polską była bardzo słaba. Do pewnego ożywienia doszło na przełomie roku 87-88, kiedy to zaczęły się pojawiać nowe grupy opozycyjne i też udało się doprowadzić do pierwszej od tak naprawdę od 57 roku dużej demonstracji 15 marca 88 roku w Budapeszcie. Tysiące ludzi wyszło na ulicę po to, aby uczcić rocznicę pierwszej rewolucji węgierskiej z roku 1848, ale także po to, żeby upomnieć się o prawa Węgrów żyjących w Rumunii, którzy wówczas podlegali represjom, i to był taki ważny czynnik mobilizujący Węgrów do demonstrowania, do sprzeciwiania się komunistom, ale cały proces przez długi czas miał charakter pewnych reform odgórnych, kontrolowanych przez partię komunistyczną. Jesienią 88 roku od władzy odsunięto Janosza Kadara, do głosu doszła pewna grupa reformatorów, którzy zaczęli wprowadzać zmiany zarówno w sferze gospodarki, zmierzając w kierunku gospodarki wolnorynkowej, jak i zaczęli przygotowywać pewne, jak im się przynajmniej wydawało, kontrolowane przemiany polityczne, między innymi już w lutym 1989 roku, więc wówczas, kiedy w Polsce dopiero zaczynały się rozmowy o okrągłym stołu, wprowadzono na Węgrzech system wielopartyjny. Jednakże to, jakby można powiedzieć, nie było tak głośne jak to, co działo się w Polsce. Opinia publiczna uwagę na Węgry zwróciła dopiero w czerwcu roku 89 roku. Najpierw mieliśmy do czynienia z manifestacyjnym pogrzebem 16 czerwca Imre Nagy, a więc premiera z czasów rewolucji węgierskiej, zamordowanego w roku 1958. Tutaj to drugie zdjęcie, które Państwo widzą, to jest zdjęcie właśnie z pogrzebu. To wówczas w czerwcu 89 roku swoją wielką karierę polityczną zaczął Viktor Orban, wówczas przywódca Związku Młodych Demokratów. Fidesz zresztą dzisiaj również jest przywódcą tej partii politycznej. Wygłosił on wówczas słynne przemówienie, w którym wezwał między innymi do wycofania armii sowieckiej z Węgier. Kilka dni później rozpoczęły się rozmowy tak zwanego trójkątnego stołu. Ta nazwa związana jest z tym, że władze postawiły warunek, że rozmowy będą się toczyć nie tylko pomiędzy władzą a opozycją, ale że mają w nich uczestniczyć jako trzecia strona różnego rodzaju organizacje społeczne. Oczywiście te istniejące wówczas legalnie, czyli de facto kontrolowane przez władze, i opozycja musiała się na to zgodzić, co też nam pokazuje, że ta opozycja węgierska była dużo słabsza niż chociażby opozycja w Polsce. Te rozmowy zakończyły się we wrześniu i ponieważ już wówczas między innymi w Polsce była zupełnie inna sytuacja polityczna, te ustalenia były dużo bardziej idące, między innymi zapowiedziano w pełni wolne wybory. W międzyczasie jednak bardzo ważną kwestią była decyzja wciąż jeszcze komunistycznych władz Węgier, które zdecydowały się otworzyć swoje granice. Proszę zwrócić uwagę na to zdjęcie na samym dole, do tego tłumu ludzi, którzy przedzierają się przez granicę, przed którymi właśnie nie tylko symbolicznie, ale dosłownie się ona w tym momencie 19 sierpnia otwiera. Za chwilę wrócimy, bo nie są to Węgrzy. Ci ludzie, którzy Państwo widzą, oczywiście poza funkcjonariuszami, to nie są Węgrzy. W ten sposób płynnie przechodzimy do trzeciej kostki naszego domina, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej. NRD wydawała się być jednym z najbardziej stabilnych reżimów komunistycznych. W latach 80. działała tam opozycja, ale była ona bardzo słaba, ograniczała się jej aktywność, powiedzmy, do pewnych ruchów na rzecz pokoju, ruchu ekologicznego, pewnego schronienia udzielały tej opozycji kościoły, zwłaszcza kościół ewangelicki. I wydawało się, że wschodnioniemiecki dyktator Erich Honecker nie ma się czego obawiać. Tymczasem, kiedy w maju 1989 roku przeprowadził on kolejne pseudowybory do pseudosamorządu lokalnego, nagle okazało się, że opozycja jest w stanie zmobilizować dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zaczęli podpisywać protesty przeciwko wyborom, ponieważ jak to zwykle bywało w krajach komunistycznych, ogłoszono, że frekwencja przekroczyła 99%, a ludzie wiedzieli, że dużo więcej ludzi niż ten niecały 1% nie udało się do urn wyborczych i zaczęli właśnie dość niespodziewanie protestować, w tym także składając oficjalne protesty wyborcze. To było ogromne zaskoczenie, ale tutaj właśnie bardzo widzimy, jak ważny był ten wpływ innych państw, zwłaszcza tego, co działo się w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że ci ludzie ośmielili się zacząć protestować, dlatego że zaczęła w nich wyrastać nadzieja, że skoro w Polsce są możliwe przemiany demokratyczne, to może też coś zmieni się w NRD. Widząc, co dzieje się w Polsce i na Węgrzech, mieszkańcy NRD, którzy mieli dość swobodne możliwości wyjazdu do innych krajów bloku wschodniego, zaczęli udawać się na Węgry, do Polski czy też do Czechosłowacji, mimo że w Czechosłowacji jeszcze nic się nie działo, po to, aby zrealizować swoje największe marzenie, bo dla każdego praktycznie mieszkańca NRD największym marzeniem przez dziesiątki lat, od 1961 roku, od kiedy zbudowano mur berliński, było to, żeby po prostu uciec z kraju i móc zamieszkać w Republice Federalnej Niemiec, w zachodniej części państwa. I tysiące wschodnich Niemców zaczęły uciekać, no nie mogli bezpośrednio do Niemiec zachodnich, bo granica dalej była ściśle strzeżona, więc zaczęli uciekać do tych trzech państw, o których już przed chwilą mówiłem, po to, żeby okupować tam ambasady Republiki Federalnej Niemiec i domagać się udzielenia im azylu. I tutaj właśnie wracamy do tego obrazka, który widzieliśmy przed chwilą. Te tysiące ludzi, którzy po raz pierwszy przekroczyło żelazną kurtynę w sierpniu 1989 roku na odcinku pomiędzy jeszcze wówczas Węgierską Republiką Ludową, a Austrią, to byli właśnie wschodni Niemcy. Powstrzymano wówczas możliwość, czy utrudniono możliwość wyjazdów na Węgry, ale to właśnie spowodowało tylko, że coraz więcej ludzi zaczęło napływać do Pragi i do Warszawy po to, żeby tam szukać swojej nadziei na wyrwanie się z komunistycznego NRD. Niezależnie jakby od tego procesu, czy równolegle, we wrześniu 1989 roku najpierw nieśmiało, później coraz liczniej zaczęto wychodzić na ulicę, najpierw w Lipsku, później w Dreźnie, w październiku już także w Berlinie, a później już w dziesiątkach miast NRD, po to, żeby domagać się reform także w NRD. Tak? Był w tym momencie już przykład nie tylko Polski, ale także tych ustaleń trójkątnego stołu na Węgrzech, które właśnie we wrześniu 1989 roku zostały ogłoszone. Dlatego też coraz śmielej, najpierw tysiące, później dziesiątki, a w końcu setki tysięcy ludzi zaczęły demonstrować. Taką wielką próbą i w pewnym sensie ostatnią nadzieją dla Honeckera była 40. rocznica powstania NRD, w której wziął udział Michał Gorbaczow, no, który no, nie mógł się opowiedzieć przeciwko niemu, ale też nie poparł Honeckera. Dla mieszkańców NRD tak naprawdę Gorbaczow był symbolem pewnych reform, pewnej nadziei i jego przyjazd jeszcze bardziej ośmielił ich do demonstracji. Próby zmian, zastąpienia Honeckera mniej skompromitowanym działaczem partyjnym nie przyniosły efektu. 9 listopada niespodziewanie władze NRD ogłaszają możliwość swobodnego podróżowania do Niemiec Zachodnich, co oznaczało tak naprawdę upadek muru w ciągu jednej jednej nocy. Później rozpoczęto także w NRD rozmowy z opozycją, które doprowadziły do wolnych wyborów, a w konsekwencji też po bardzo długotrwałych negocjacjach międzynarodowych do zjednoczenia Niemiec. I dopiero kiedy upadł mur, zaczęła się aksamitna rewolucja w Czechosłowacji. To jest trochę zaskakujące, bo można powiedzieć tak, że opozycja w Czechosłowacji na pewno była silniejsza niż w NRD, że Czesi i Słowacy powinni no, jakoś też inspirować się tym, co działo się w Polsce, czyli wystąpić już wcześniej. Tymczasem warto pamiętać, że brutalne stłumienie, nie tak krwawe jak na Węgrzech w 1956 roku, ale wciąż jednak brutalne stłumienie nadziei związanych z praską wiosną w roku 1968 i późniejsza normalizacja, która oznaczała masowe represje, spowodowały, że to społeczeństwo Czechosłowacji po prostu bardzo długo nie wierzyło, że tym razem to już jest naprawdę, że to są te zmiany, które są nieodwracalne. I mimo że opozycja ożywiła się w roku 1988, organizowała coraz więcej demonstracji. W styczniu 1989 roku mieliśmy tak zwany tydzień Palacha w Pradze, czyli cały tydzień codziennych demonstracji w rocznicę samospalenia w roku 1969 Jana Palacha, to wciąż ten ruch jakby nie mógł przekroczyć tej granicy masowości, tak, który nie był w stanie skłonić władz do jakichś ustępstw. W zamian za to były kolejne represje, między innymi Václav Havel po raz kolejny znalazł się w roku 1989 w więzieniu. Kiedy mówimy o początkach aksamitnej rewolucji, to jakby obok tego wielkiego wpływu, jaki wywarło obalenie muru berlińskiego, niewątpliwie warto wspomnieć o wydarzeniu związanym z naszą lokalną historią, z przeglądem niezależnej kultury czechosłowackiej we Wrocławiu, który Václav Havel określił mianem preludium do aksamitnej rewolucji. Wówczas kilka tysięcy młodych, zwłaszcza Czechów, w mniejszym stopniu Słowaków, przyjechało do Wrocławia, zachłysnęło się wolnością i to właśnie młodzi ludzie, przede wszystkim studenci, wyszli 17 listopada na ulicę Pragi, żeby domagać się zmian także w swoim kraju. Ta demonstracja została bardzo brutalnie spacyfikowana, ale to nie uspokoiło sytuacji, wprost przeciwnie. Ludzie zaczęli protestować, zaczęły się strajki, najpierw studenckie, ludzi kultury, później mieliśmy 27 listopada już strajk generalny, powstały nowe organizacje grupujące opozycję w Czechach, Forum Obywatelskie na Słowacji, Społeczeństwo Przeciw Przemocy. I to wszystko rzeczywiście doprowadziło bardzo szybko do wycofania się komunistów, aczkolwiek to znowuż nie było 10 dni, jak marzył sobie 23 listopada Timothy Garton Ash, ale już pod koniec grudnia 1989 roku wciąż jeszcze komunistyczny parlament wybrał na nowego prezydenta kraju przywódcę opozycji Václava Havla, a pół roku później odbyły się wolne wybory, które ostatecznie zakończyły rządy komunistów w Czechosłowacji. I tutaj dosłownie trzy słowa warto powiedzieć o takiej zapomnianej i zwykle niewzmiankowanej kostce domina, jaką była Bułgaria, o której Timothy Garton Ash w ogóle nie wspomniał, nie wpisał ją w swój schemat tych dziesiątek. W Bułgarii opozycji nie było praktycznie w ogóle. Takim pierwszym impulsem do jej powstania była wizyta w styczniu 1989 roku francuskiego prezydenta François Mitterranda. No, o polityce Zachodu też można by dużo mówić, nie mamy dzisiaj niestety czasu, ale to jest taki przykład, że także ta polityka zachodnia bezpośrednio czasem wpływała na sytuację w bloku wschodnim w roku 1989. On wówczas zaprosił do francuskiej ambasady właśnie tych nielicznych opozycjonistów, niezorganizowanych. To był dla nich taka wielka nobilitacja, ale też pewna, powiedziałbym, deklaracja, że Zachód w razie czego się o nich upomni, także Zachód będzie o nich pamiętał. I to sprawiło, że ta opozycja się ożywiła. Kolejnym impulsem było takie duże forum ekologiczne, które się odbywało na przełomie października i listopada 1989 roku w Sofii. Komuniści bułgarscy postanowili jakby uniknąć takiego scenariusza wydarzeń, jak obserwowali w innych państwach wcześniej, dlatego sami usunęli Todora Żywkowa. To jednak nie pomogło, zaczęły się masowe demonstracje, ostatecznie także rozmowy z opozycją. Wolne wybory, ale tutaj, jak widzimy, komuniści, którzy po prostu przemianowali się na socjaldemokratów w tych wyborach, zwyciężyli. Ta słabość opozycji sprawiła, że ten proces demokratyzacji w Bułgarii był bardzo długotrwały i trwał jeszcze wiele lat. I nie jest przypadkiem, iż Bułgaria, podobnie zresztą jak Rumunia, przystąpiła do struktur europejskich kilka lat po państwach Grupy Wyszehradzkiej. I właśnie skoro mówimy o Rumunii, no to trzeba wspomnieć, że no to były najbardziej dramatyczne wydarzenia z grudnia 1989 roku. Jedyne, przynajmniej w tym roku 1989, wydarzenia, w których polała się krew. Również w Rumunii nie było opozycji, aczkolwiek prześladowania wspomniane już mniejszości węgierskiej powodowały, że dochodziło do pewnych protestów i właśnie od próby usunięcia węgierskiego pastora László Tykesa, który pracował w Timisoarze, rozpoczęła się węgierska rewolucja roku 1989. W jego obronie stanęli nie tylko Węgrzy, ale także rumuńscy mieszkańcy Timisoary. W odpowiedzi Nicolae Ceaușescu wysłał wojsko. Doszło do bardzo brutalnej pacyfikacji. Kilkadziesiąt osób zginęło, ale to nie powstrzymało protestów. Jakby Timișoara się nie poddała. W dalszym ciągu protestowano. Żeby stłumić ten ruch, Ceaușescu zdecydował się zorganizować wielką demonstrację poparcia w Bukareszcie przed siedzibą Komitetu Centralnego partii. Jednakże niespodziewanie w trakcie jego przemówienia nagle zaczęły się gwizdy. Ludzie zaczęli po prostu gwizdać, tak jakby pokazując, że mają już dość. Ceaușescu musiał przerwać swoje wystąpienie. Wkrótce musiał się salwować ucieczką z oblężonego gmachu Komitetu Centralnego. Uciekł helikopterem oblężonego przez demonstrantów. I władzę przejął stworzony na prędce przede wszystkim przez działaczy partii komunistycznej. Front Ocalenia Narodowego. I wówczas rozpoczął się najbardziej dramatyczny epizod tej całej historii. Otóż mimo tego, iż dyktator został obalony, mimo tego, iż 25 grudnia został on w takim trochę pseudoprocesie skazany na śmierć i natychmiast rozstrzelany, w całym kraju rozgorzały walki. Nie do końca było wówczas wiadomo, kto z kim walczy. Po stronie, jak sądzono, Ceaușescu opowiedziała się część tajnej policji Securitate, przeciwko walczyli demonstranci, także wojsko, które się do nich przyłączyło. No dzisiaj niestety wiemy, że część z tych walk była po prostu sprowokowana po to, żeby ta nowa ekipa komunistyczna mogła się legitymizować. I ta legitymizacja rzeczywiście została przez nich pozyskana. Odnieśli zwycięstwo w wyborach i już w czerwcu 90 roku, miesiąc po wyborach, te postkomunistyczne władze doprowadziły do brutalnej i krwawej pacyfikacji protestów studenckich. Była to tak zwana mineriada. Dzisiaj trwa proces pierwszego właśnie postkomunistycznego prezydenta Rumunii, Iona Iliescu, który jest właśnie oskarżony o te niepotrzebne ofiary. Nie musiało tyle ludzi zginąć w Rumunii w grudniu 1989 roku. Moglibyśmy w tym momencie postawić kropkę, ponieważ wyczerpaliśmy te takie podstawowe kostki domina, o których zwykle mówimy, ale warto bardzo krótko wspomnieć, że jakby obok tych wydarzeń, równolegle i częściowo przecinając się, ale jednak była to właśnie ta równoległa seria domina, rozgrywały się wydarzenia w Związku Sowieckim, które miały duży wpływ na to, co działo się w Europie Środkowej, ośmielając także do żądania pewnych reform, ale też ten efekt był, można powiedzieć, w drugą stronę, czyli to przemiany roku 1989 w Europie Środkowej powodowały, że mieszkańcy Związku Sowieckiego coraz śmielej także opowiadali się, znaczy domagali się realizacji swoich praw, a wszystko zaczęło się wraz z dojściem Michaiła Gorbaczowa do władzy, który, tak jak wcześniej mówiłem, aby ratować sowiecką gospodarkę, aby uniknąć masowych protestów społecznych, zdecydował się na reformy gospodarcze. Tutaj tym wiodącym hasłem jest pierestrojka, ale też na pewne reformy polityczne początkowo, związane tylko z tym, że można było swobodnie o pewnych rzeczach dyskutować. To symbolizuje hasło Głasnost. Wykonał kilka gestów. Zamknął ostatni obóz, w którym więziono więźniów politycznych, PERM 36. Zgodził się na powrót Andrieja Sacharowa, najbardziej znanego dysydenta, który był od kilkunastu lat na zesłaniu. Zgodził się na jego powrót do Moskwy. To wszystko sprawiło, że ten ruch dysydencki jakby zyskał wiatr w żagle, że w wielu miejscach Związku Sowieckiego pojawiły się dążenia niepodległościowe, ale także ożyły często bardzo zdawnione konflikty narodowościowe. Najbardziej aktywne w tym całym procesie były trzy republiki bałtyckie, czyli niepodległe do 1940 roku państwa Estonia, Łotwa i Litwa, ale także wiele działo się chociażby na Kaukazie, czy z czasem także na Ukrainie. To takim wielkim symbolem, widzimy go na górnym zdjęciu, był żywy łańcuch, który połączył trzy stolice, Wilno, Rygę i Tallin. W tym wydarzeniu wzięło udział 2 miliony ludzi, symbolizując swoją chęć przełamania skutków paktu Ribbentrop-Mołotow. Tak, to nieprzypadkowa rocznica, 23 sierpnia, to była 50. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Władze Związku Sowieckiego próbowały powstrzymać te ruchy. Dochodziło kilkakrotnie do bardzo brutalnych i krwawych interwencji. Między innymi widzimy tutaj zdjęcie z Wilna ze stycznia 1991 roku, ale ten proces był już nie do powstrzymania, aczkolwiek paradoksalnie można powiedzieć, że ostateczny cios Związkowi Sowieckiemu zadali ci, którzy chcieli go ocalić. Grupa twardogłowych komunistów w sierpniu 91 roku, przepraszam, to jest błąd, na slajdzie, w sierpniu 91 roku zorganizowała pucz, który miał obalić Michaiła Gorbaczowa i właśnie odbudować potęgę Związku Sowieckiego, jednakże ten pucz się załamał, także dlatego, iż mieszkańcy Moskwy wyszli na ulicę i się jemu sprzeciwili, co ostatecznie doprowadziło do tego, że 26 grudnia 1991 roku przywódcy trzech największych republik, czyli Rosji, Ukrainy i Białorusi, podpisali traktat o likwidacji Związku Sowieckiego i jego podziale na niepodległe państwa. I drugim takim równoległym ciągiem kostek domina była Jugosławia, aczkolwiek tutaj było dużo więcej pewnej lokalnej specyfiki, aczkolwiek widzimy, że chociażby fakt, iż najpierw w chorwackiej i słoweńskiej części Jugosławii, a później także w innych republikach dopuszczono do legalnego istnienia opozycji, miał związek z wydarzeniami w Polsce i w innych państwach. Tak jak zbieżność czasowa roku 89 jest nieprzypadkowa. Jednakże w przypadku Jugosławii nie chodziło tylko i wyłącznie o kwestie demokracji, chociaż rzeczywiście też. Tutaj bardzo ważne były napięcia między poszczególnymi narodami tworzącymi to państwo. Te konflikty, które zyskały bardzo krwawą odsłonę w czasie II wojny światowej, można powiedzieć, zostały przez cały okres komunizmu zamrożone i pod koniec lat 80. Zaczęły ponownie narastać, także na skutek polityki ówczesnych przywódców partii komunistycznej. I tutaj bardzo ważne, jeśli mówimy o roku 89, były obchody 600. rocznicy bitwy na Kosowym Polu, wielkiej klęski wojsk serbskich, których w trakcie tych obchodów Slobodan Milošević wygłosił bardzo, który formalnie był przywódcą całej Jugosławii, ale wygłosił takie bardzo nacjonalistyczne serbskie przemówienie. No to wszystko doprowadziło do tego, iż kiedy Chorwacja i Słowenia, później także Bośnia i Hercegowina, kolejne państwa ogłosiły swoją niepodległość, wybuchł cały cykl wojen, niestety bardzo brutalnych konfliktów z wieloma ofiarami długotrwałych, ale ostatecznie zakończonych potwierdzeniem niepodległości poszczególnych państw. Ten proces kończy najpierw wyjście Czarnogóry z takich resztek Jugosławii, które jeszcze istniały, a wreszcie zaakceptowanie przez społeczność międzynarodową, aczkolwiek nie całą, niepodległości Kosowa w roku 2008. Warto też, już zmierzając do końca, pamiętać o tym, że komunizm upadł w Europie. Ale 4 czerwca 1989 roku, kiedy w Polsce miały miejsce właśnie te przełomowe wybory, w których Polacy jednoznacznie powiedzieli, że mają dość komunizmu, że chcą głębszych zmian niż te wynegocjowane przy okrągłym stole, dokładnie tego samego dnia chińscy komuniści zdusili wielki ruch wolnościowy, który wiosną 1989 roku miał miejsce w Pekinie, w innych dużych miastach Chin ludowych. Była to krwawa masakra, dzięki której system komunistyczny w Chinach przetrwał. On przetrwał także w Wietnamie, przetrwał w Korei Północnej, przetrwał w Laosie i przetrwał na Kubie. Zapominamy też bardzo często, że w Europie była jeszcze ta ostatnia kostka domina, Albania. Albania, która od 60 roku znajdowała się poza blokiem wschodnim. Najpierw była w takim mini bloku komunistycznym tworzonym przez Chiny, później już szła własną ścieżką. Była to niewątpliwie najbardziej brutalna i ścisła dyktatura komunistyczna z wszystkich europejskich odmian komunizmu. Jednakże także tam widzimy wpływ tego, co wydarzyło się w roku 1989. W styczniu 1990 roku miały miejsce pierwsze demonstracje. Na ulicę wyszli mieszkańcy Szkody. Szkoda to jest stolica takiego regionu, który historycznie był bardziej katolicki, aczkolwiek wszystkie religie w Albanii były zakazane od roku 1967, ale jakby ta odrębność wciąż była widoczna. Te demonstracje zostały brutalnie stłumione, ale komunistyczne władze Albanii musiały pozwolić na pewną bardzo lekką liberalizację. Ona była jednak niewystarczająca. W grudniu 90 roku na ulicę wyszli już mieszkańcy stolicy Tirany i takim symbolicznym początkiem procesu upadku komunizmu było obalenie pomnika Envera Hodży, czyli tego dyktatora panującego do 1984 roku. Zdecydowano się na dość szybkie wybory. Już w marcu 1991 roku one miały miejsce, zostały przeprowadzone. Jednakże z uwagi na to, że w Albanii naprawdę nie było żadnej opozycji, tam nie było po prostu nikogo. No wystarczy powiedzieć, że w 1991 roku, kiedy ten system upadał, w całym kraju nie było ani jednego duchownego. To znaczy nie było żadnych też alternatywnych elit, które mogły zastąpić. To sprawia, że jest to kraj, który wciąż zmaga się z dziedzictwem komunizmu. W tej chwili w Albanii trwa kampania wyborczej, w której liderka partii postkomunistycznej, która najprawdopodobniej po tych wyborach będzie premierem, bo na to wskazują sondaże, oświadczyła, że system komunistyczny wcale nie był zły, że on przyniósł wiele korzyści Albanii, a nigdzie proporcjonalnie straty Albańczyków, straty ludzkie są największe w całej Europie, jedna z największych na świecie, jeśli chodzi o system komunistyczny. Także ten proces upadania domina nie zakończył się w roku 89, też tutaj jakby w Europie Środkowej mieliśmy tą ostatnią kostkę w postaci Albanii. W roku 89, czy w przypadku innych państw, to było troszeczkę później, tak jak w Albanii, powiedzmy w roku 91, ale w tym pierwszym okresie po upadku systemu komunistycznego były wielkie nadzieje. Znaczy ludziom wydawało się, że to już jest wszystko, co trzeba zrobić. Tak? Trzeba obalić system komunistyczny i wszystkie problemy zostaną rozwiązane. W kolejnych latach nadeszło wielkie rozczarowanie, bo okazało się, że samo obalenie systemu komunistycznego nie rozwiązuje problemu i wszystkie te państwa, o których dzisiaj mówiłem, miały swoje problemy gospodarcze. Oczywiście ich nasilenie było różne w zależności od tego, w jakim stanie te państwa gospodarcze wychodziły z komunizmu, ale wszędzie odnotowano bezrobocie, odnotowano problem różnego rodzaju nadużyć. Wszystkie te państwa zmagały się z różnej rangi kryzysami politycznymi, też z takim rozczarowaniem jakością klasy politycznej, gdzie ona często zawodziła nadzieje, które ludzie w niej pokładali, z przypadkami korupcji i tak dalej, wzrostem przestępczości. Jakby To wszystko było pewne zaskoczenie, które sprawiało, że po kilku latach w zasadzie w każdym z tych państw pojawiła się jakaś forma nostalgii za czasami komunizmu, bo mówiono tak, że no, co by nie mówić, może pod komunizmie było ciężko, ale przynajmniej był spokój, porządek, tak jakby było wiadomo, czego można oczekiwać, jakby życie było bardziej uporządkowane. Jednakże, jeśli patrzymy z perspektywy 30 lat, to oczywiście część z tych problemów nie zniknęła, tak? I zmagamy się z nimi także dziś, ale ten bilans, jak sądzę, w każdym z tych państw jest bardzo pozytywny i ta nostalgia za komunizmem już praktycznie zanika. Coraz rzadziej słyszymy takie głosy i też sondaże opinii publicznej pokazują, że praktycznie nigdzie na szerszą skalę ta tęsknota za komunizmem nie występuje. Jednak w ciągu tych 30 lat udało nam się, powiedziałbym, wspólnie, tak jako przedstawicielom dawnego bloku wschodniego, dawnego bloku komunistycznego, bardzo wiele osiągnąć. Prawie wszystkie te państwa, o których dzisiaj rozmawiamy, są dzisiaj członkami NATO. NATO są praktycznie wszystkie, a członkami Unii Europejskiej zdecydowana większość. Wszędzie, lepiej lub gorzej, ale jednak funkcjonuje system demokratyczny. Tak? No, najgorzej jest w tych państwach, które powstały po upadku Związku Sowieckiego. Tak? I Białoruś jest, no, na naszych oczach widzimy, tak, przykładem dyktatury postkomunistycznej. W Rosji demokracji nie ma. Ukraina walczy od kilku lat, żeby zbudować ten system demokratyczny. Także Mołdawia ma swoje zmagania, czy wspomniana Albania, ale jednak dominuje demokracja jako forma rządów. Jakby nigdzie w Europie, właśnie poza przypadkiem Białorusi, taka bezpośrednia dyktatura nie została wprowadzona jako następstwo upadku komunizmu. Niewątpliwie z perspektywy już dziś 30 lat poziom życia jest dużo wyższy, co symbolizuje chociażby znacznie dłuższa średnia życia. No i wreszcie cieszymy się wolnościami osobistymi i obywatelskimi, a warto pamiętać, że komunizm w roku 1989 nie upadł tylko dlatego, że nie spełniał pewnych aspiracji właśnie gospodarczych, tak jakby nie był w stanie zaspokoić potrzeb ludzi, ale upadł także dlatego, a może przede wszystkim, że te wolności indywidualne, wolności jednostki, jak i wolności całego społeczeństwa ograniczał i ten ruch roku 89 był jednak przede wszystkim wielkim ruchem na rzecz wolności. W tym momencie może skończę. Jak widzę, nie pojawiły się na razie żadne pytania, ale gdyby jeszcze ktoś z Państwa chciał coś zapytać, to oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za Pański wykład. To było bardzo niezwykłe doświadczenie. W ciągu godziny na kilkunastu slajdach cały przegląd przez Europę Środkową i Wschodnią. Bardzo intensywny, ale też myślę, że niezwykle treściwy. Ja osobiście bardzo chciałbym Panu podziękować przede wszystkim za pokazanie, że ta historia trwa, że to nie jest pewne wydarzenie podręcznikowe, tylko że te procesy trwają i do dnia dzisiejszego my w pewien sposób jesteśmy pozytywnymi odbiorcami, tak mógłbym to określić, tych przeobrażeń, które zostały zainicjowane w połowie lat 80. Drodzy Państwo, skoro... O, nie wiem, czy to jest...
Jest jedno pytanie, to może bym odpowiedział. Jest pytanie o moje własne doświadczenia. No, oczywiście proszę pamiętać, że w latach 80. byłem dzieckiem, a później nastolatkiem, ale no, to wszystko były tak ważne procesy historyczne, że no, nawet z tej perspektywy wiele można pamiętać i jeśli chodzi o Solidarność, o stan wojenny, to jest raczej pamięć dziecka, czyli pewne epizody, pewne symbole, tak. W stanie wojennym mieszkałem nie w Wrocławiu, tylko w Lublinie i pamiętam demonstrację z 31 sierpnia 1982 roku, gdzie po prostu z okien widziałem jeszcze późnym wieczorem te wybuchające petardy, tak, gazy ścielące się nad miastem. To były bardzo silne przeżycia, czy płacz chociażby mojej mamy 13 grudnia 1981 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny. To są takie rzeczy, których się nie zapomina. Natomiast jeśli chodzi o sam rok 89, wówczas, tak jak większość z naszych dzisiejszych słuchaczy, byłem licealistą i śledziłem te wydarzenia, można powiedzieć, na żywo, nie tylko to, co działo się na ulicach Wrocławia, a Wrocław niewątpliwie już w drugiej połowie lat 80. był jednym z najbardziej aktywnych ośrodków działalności opozycyjnej w różnych formach. To warto przypomnieć, że jedną z nich była pomarańczowa alternatywa, taka nietypowa forma protestu czy sprzeciwu wobec komunizmu, ale także echa tych wszystkich wydarzeń w innych państwach do nas docierały. Ja sam starałem się kilka razy w tygodniu chodzić do Empiku, czyli Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, który się mieścił na Placu Kościuszki, gdzie można było przeglądać gazety z wszystkich państw komunistycznych. Tak? I mimo że nie znałem tych języków, oczywiście tam z czeskiego zawsze można było coś zrozumieć, ale z węgierskiego to absolutnie nic. Natomiast z samych ilustracji, tak jakby zdjęć, można było się domyślać, że coś się dzieje, że to są ważne wydarzenia. Na pewno w tej perspektywie takim najważniejszym dla mnie do dziś osobistym doświadczeniem jest udział w wspomnianym już przeglądzie czechosłowackiej kultury niezależnej w listopadzie 89. Tam byli głównie Czesi i Słowacy, tak, ale było też trochę Polaków. I pamiętam niezwykły koncert, kiedy na ulicę, na scenę wyszedł Karel Kryl, czyli taki, można powiedzieć, czeski Jacek Kaczmarski, który od 68 roku był na emigracji. Po raz pierwszy mógł wystąpić na żywo przed swoją publicznością. I kiedy zaczął śpiewać, ludzie po prostu zaczęli płakać. I to było takie bardzo emocjonalne i silne przeżycie, które być może sprawiło, że jedną z moich pól badawczych, moich zainteresowań jako historyka jest właśnie historia Czechosłowacji i historia współpracy polskiej i czechosłowackiej opozycji.
Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że to chyba tym bardziej pokazuje, jak bliska jest nam ta historia. Tak? To jest doświadczenie całego pokolenia, tak? I to współcześnie żyjącego, więc to jest niezwykle, niezwykle ciekawe. Ja myślę, że to też mam nadzieję, że to będzie dla Państwa pretekst, żeby intensywniej zacząć zadawać pytania swoim rodzicom, dziadkom, jak oni pamiętają te wydarzenia. Pojawiają się kolejne pytania. Drodzy Państwo, ja tymczasem pozwolę sobie przerwać w tym momencie. Jest godzina 19:05. Mam zawsze taką zasadę, staramy się nie nadwyrężać Państwa cierpliwości. I w tym momencie ja pozwoliłbym sobie zakończyć nasze spotkanie. Pytań na pewno jest wiele. Ja też, korzystając z tej okazji, chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie z tego cyklu. 31 marca odbędzie się wykład z profesorem Antonim Dudkiem, którego nazwisko już tutaj zostało przywołane, na temat tego, co działo się w Polsce po 89 roku. Te pierwsze rządy niekomunistyczne, jak wyglądał proces transformacji w Polsce w pierwszych 3 latach. Myślę, że to może być bardzo ciekawe dowiedzieć się, jak przebiegały te procesy właśnie na tym konkretnym polskim gruncie. Panie prezesie, serdecznie panu dziękuję za ten niezwykle ciekawy wykład. Państwu bardzo dziękuję za obecność na naszym spotkaniu, szczególnie za wieczorową porę. Dziękuję bardzo jeszcze raz Państwu i zapraszam za tydzień i życzę wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, za spotkanie z Państwem.